Emilia Wierzbicki, rzecznik prasowy Karola Nawrockiego jest przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Już poinformowaliśmy słuchaczy, że o 16.30 Karol Nawrocki będzie w Bydgoszczy. Ale jakie ma plany poza Bydgoszczą na ten pierwszy dzień kampanii wyborczej w drugiej turze wyborów prezydenckich?
Jeszcze oprócz dzisiaj, oprócz Bydgoszczy, to jeszcze wieczorem będziemy w Toruniu, więc ten dzień się tak szybko nie zakończy. O ile dobrze pamiętam, to chyba godzina 19, tak, godzina 19 to jest spotkanie z wyborcami w Toruniu. Też patrząc na ten kampanijny kalendarz, to chyba debaty nam się również szykują. Wiem, że tutaj Telewizja Republika, także Telewizja Polska zaproponowały debaty, więc ten tydzień, w tym tygodniu prawdopodobnie również debatę, ale oczywiście ruszymy w Polskę i taki szczegółowy harmonogram będziemy Państwa informować o tym szczegółowym harmonogramie na naszych profilach sztabowych, więc tutaj się po prostu nic nie zmieni w tej kwestii. Przypominam sobie, bo tutaj oczywiście ten kalendarz kampanijny jest niezwykle napięty, że my dopiero co wróciliśmy z tej trasy przed pierwszą turą, bo ona się rozpoczęła w piątek o godzinie 5 rano w Mysłowicach, przed kopalnią w Mysłowicach, a zakończyła się w Klimontowie przed godziną 24. Sobota to oczywiście była cisza wyborcza, wczoraj to spotkanie, a dzisiaj już też Radio Wnet nam towarzyszyło, to była godzina 6 rano, Gdańsk, Wrzeszcz, Dworzec. No i takie właśnie wspólne budzenie się, można powiedzieć, wspólne towarzystwo Polakom w drodze do pracy, rozdawanie drożdżówek, rozdawanie pączków i takich właśnie też kilka słów do mediów po tym wieczorze wyborczym, z którego no, jesteśmy bardzo zadowoleni.
Jaka była atmosfera na stacji Gdańsk, Wrzeszcz?
Taka pracowita, można powiedzieć, bo to godzina 6 rano, bardzo dużo osób spieszyło się do pracy, też niektórzy mówili, że ach, szybciutko bym chciał zrobić zdjęcie, ale mam jeszcze tylko 5 minut, ale bardzo dużo słów wsparcia, naprawdę bardzo dużo współwsparcia. Ludzie tutaj przechodnie mówili, że musimy dać radę, że musimy wygrać, że nie może być inaczej, więc taka bardzo pozytywna, ale też tak jak mówię, pracowita, no wiadomo, poniedziałek, 6 rano, stacja PKP, więc PKP i SKM też, więc ludzie ruszyli do pracy.
Ale w Gdańsku, Trójmiastu, to miejsce, w którym wygrywa Rafał Trzaskowski.
No to prawda, ale to jest taka już tendencja od lat. No, podobnie wyglądają wyniki Platformy Obywatelskiej. No tak niestety jest, ale z drugiej strony to jest miasto rodzinne Karola Nawrockiego. Przecież ten wieczór wyborczy nie bez powodu w Gdańsku. Dla mnie też zresztą miasto takie bardzo bliskie, bo ja się urodziłam w Gdyni, jestem z Wejherowa, więc też Gdańsk jest bliski mojemu sercu. Więc no tak jest, rzeczywiście tak jest na Pomorzu, tak jest w Trójmieście, takie są tendencje od lat, no ale my robimy swoje i tak jak mówię, miasto niezwykle bliskie dla Karola Nawrockiego, stąd też ten wieczór wyborczy, wczoraj w Gdańsku, to oczywiście była lokalizacja nieprzypadkowa.
25 maja jest zapowiedź dwóch manifestacji w Warszawie. Jedna manifestacja Rafała Trzaskowskiego, druga Karola Nawrockiego. Czy obie te manifestacje będą w tym samym czasie, a może nawet w tym samym miejscu?
To znaczy godzina jeszcze dokładnie nie została podana, ale rzeczywiście to będzie marsz, tak to trzeba nazwać. I wczoraj dopiero Karol Nawrocki ogłosił to podczas wieczoru wyborczego. Tak jak Państwo słyszeli, podczas swojej przemowy po godzinie 21 zaprosił Polaków na Wielki Marsz 25 maja, więc no tak, rzeczywiście, data jest tutaj taka sama. Jeśli chodzi jeszcze o szczegóły harmonogramu, czyli godzina i miejsce, to jeszcze tego nie podajemy. Jeszcze tutaj szczegóły pojawią się wkrótce, więc o tym możemy rozmawiać w przyszłych dniach, ale tak potwierdzam, 25 maja też musimy się zmobilizować, ruszyć i pokazać, jak nas jest wielu, co zresztą pokazały wczorajsze wyniki. Ja też chciałam tutaj dodać, panie redaktorze, to, o czym myśmy mówili właściwie na spotkaniach przez cały czas podkreślaliśmy to, że te sondaże są elementem po prostu gry wyborczej, elementem takiego parasola ochronnego, medialnego parasola ochronnego, który był rozciągnięty, który cały czas jest nad Rafałem Trzaskowskim. Niech pan zauważy, że praktycznie nie pojawiały się sondaże, no chyba tylko te sondaże pracowni OGB Łukasza Pawłowskiego, które pokazywały, że te różnice między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim będą kosmetyczne, będą niewielkie. I tak też się stało, ale wszystkie inne sondażownie no, pokazywały zupełnie inne wyniki. Tutaj cały czas liderem miał być Rafał Trzaskowski. No już nie wspomnę o tych manipulacjach chyba z lutego czy marca tego roku, kiedy cały czas te sondaże wskazywały na tak zwaną mijankę.
z Sławomirem Mentzenem. Tak. Wróćmy do tematu debat telewizyjnych. Telewizja publiczna przygotowuje się w likwidacji, zawsze trzeba dodawać,
tak,
przygotowuje się do debaty w najbliższą środę. Czy to jest możliwy termin? Czy taka debata będzie miała miejsce w telewizji w likwidacji w najbliższą środę?
No zobaczymy. Zaproszenie rzeczywiście zostało wysłane. Ja osobiście uważam, że to dosyć taki szybki termin jak na debatę. Nie wiem też, czym jest to spowodowane, że tak szybko po ogłoszeniu już wyników wyborów, no praktycznie 2-3 dni i już tutaj kontrkandydaci mają stawać do debaty, więc zobaczymy. Będziemy, na pewno poinformujemy o ostatecznej decyzji, ale też a propos debat, no bo też to jest taki dzień dzisiaj, poniedziałek, trochę taki podsumowań tej kampanii, to chciałam też wspomnieć, że naprawdę mieliśmy tutaj w tej kampanii wyjątkową sytuację, bo Karol Nawrocki wziął udział w 6 debatach przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, więc sam pan widzi i nasi wspaniali słuchacze, że ta kampania naprawdę była niezwykle dynamiczna i wszystko może się zdarzyć, to zobaczymy, może jeszcze jakieś zaskoczenia teraz między pierwszą a drugą turą i może jeszcze będzie więcej tych debat. Zobaczymy, kto się zgłosi tak naprawdę. Na pewno się nie spodziewaliśmy tego, że Karol Nawrocki weźmie udział w 6 debatach przed pierwszą turą. On się też tego nie spodziewał.
Czy spodziewa się sztab Karola Nawrockiego brutalizacji w tej drugiej części kampanii wyborczej?
Oj, zdecydowanie tak. No przecież widzieliśmy, co się działo przed pierwszą turą kampanii wyborczej. Oczywiście tutaj wściekłość wywołało to pasmo sukcesu, bo to naprawdę były sukcesy. To była wspaniała konwencja wyborcza w Łodzi. Potem przypominam sobie właśnie debata w Super Ekspresie. Też bardzo dobra dla Karola Nawrockiego. No i potem ten wyjazd do Stanów Zjednoczonych i spotkanie z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. No i wówczas po prostu mnóstwo kłamstw, mnóstwo fake news. I podejrzewamy, że oczywiście, no przecież oni tego tak nie zostawią, przecież ta stawka wyborów jest zbyt duża, tutaj chodzi o to, aby ten system się nie domknął, więc ja jestem przekonana, że będą przecież przed samymi wyborami jeszcze ukazał się jakiś artykuł Gazety Wyborczej, który atakował syna Karola Nawrockiego, więc już Daniela, więc tak naprawdę biorą się za rodzinę. Jestem przekonana, że oczywiście oni nie potrafią grać inaczej, oni potrafią grać fair play, więc jestem przekonana, że będą się chwytać wszystkiego i będą wyciągać kolejny kłam. Ale my się nie złamiemy, jak widać Polacy się na to nie dają nabierać i pokazali to wczoraj przy urnach wyborczych. Myślę, że to by musiał być bardzo smutny wieczór w sztabie Rafała Trzaskowskiego.
Bronisław Wilczeń dzisiaj w Poranku Wnet powiedział, że jest przygotowywany atak, jeśli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej.
Tak. Rzeczywiście, no też widzimy, że tutaj pan Marian Banaś jest człowiekiem niezwykle upolitycznionym. Widzimy, że też działa, można powiedzieć, że działa tutaj w sztabie Rafała Trzaskowskiego, więc tak to wygląda. Ten raport NIK-u, no też oczywiście, drodzy Państwo, przecież nie jest przypadkowy. Ja rozmawiałam również z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, tutaj z rzecznikiem Instytutu Pamięci Narodowej, z panem Rafałem Leśkiewiczem, który powiedział, że no takiej kontroli to nie mieli nigdy. No Instytut Pamięci Narodowej jest po prostu sparaliżowany, drodzy Państwo. To są miesiące kontroli, tak naprawdę, no w pewien sposób, powiem to tak kolokwialnie, terroryzowania pracowników, bo pracownicy nie mogą pracować, są szczegółowo wypytywani, cały czas przychodzą jakieś maile, prośby o dokumenty, cały czas trwała ta kontrola, wiemy, że ona się już zakończyła, no i chyba tutaj nikt nie będzie zaskoczony, że wyniki tej kontroli mają ukazać się między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, tutaj kolejna instytucja przystąpiła do obrony Rafała Trzaskowskiego.
Jest jeszcze prokuratura i są jeszcze służby
specjalne.
Ale była
służba więzienna jeszcze służba więzienna była, bo ja sobie też przypominam artykuły Onetu, które pisały o tym, czy Karol Nawrocki rzeczywiście udzielał takich lekcji, prelekcji w areszcie śledczym przy ulicy Kurkowej Gdańsku i tam służba więzienna zaprzeczała. Potem się okazało na końcu, oczywiście była notatka IPN-u, że tak było. Potem jeszcze napisał oświadczenie pracownik, który był na tych prelekcjach, na tych wykładach z Karolem Nawrockim, również potwierdził jego obecność, a tutaj cały czas służba więzienna no, zaprzeczała i kłamała, więc tak jak pan mówi, to nie są tylko te główne instytucje państwowe, o których mówimy, to nie są tylko służby, ale na przykład służba więzienna w Gdańsku również dołączyła do tego ataku.
Bo to jest, celem jest podważenie wiarygodności Karola Nawrockiego, taka jest strategia Rafała Trzaskowskiego i ta wiarygodność też może być naruszona poprzez badanie gruntowne przeszłości Karola Nawrockiego i wyciąganie mu rozmaitych rzeczy, które robił w życiu. Na to jest przygotowany sztab
Karol Nawrocki jest przygotowany na wszystko. Ja też chciałam dodać, że te informacje po pierwsze są nielegalne, tak jak pan redaktor wspomniał. To jest wszystko niezgodne z prawem. Tutaj w grę weszły służby. No a po drugie to są po prostu kłamstwa. To są kłamstwa, to są manipulacje. Cały czas próba uderzenia w Karola Nawrockiego, ale z drugiej strony, no tak jak powiedziałam, nie dziwimy się im, ponieważ dla nich to jest walka o wszystko. Dla nich to jest walka o domknięcie się systemu. Oni są zdolni do wszystkiego.
Z tego, co pamiętam, najważniejszy jest atak, który jest przeprowadzony w okolicach środy, na 3 dni przed ciszą wyborczą.
Będzie taki atak, czy
nie
mówi
wiem.
Pan redaktor? Tak,
nie, w ogóle generalnie rzecz biorąc, jak rozmawiałem,
tak. No
że
tak,
3 dni,
tak,
bo można... się nie da, bo to wtedy trafia na pierwsze strony gazet, nie udaje się tego sprostować i ludzie zostają z jakimś przeświadczeniem, który spowodował atak. Kiedyś nieudolny atak przeprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, bo pokazało wiarygodne dokumenty, że jedna z posłanek Platformy Obywatelskiej jest uwikłana w aferę korupcyjną, ona się rozpłakała i okazało się, że ludzie pomyśleli sobie, dobrze, to przesada, nie można atakować kobiety w ten sposób.
Panie redaktorze, ja myślę, że to nie tylko środa. Myślę, że to nie będzie tylko środa. Myślę, że oni są tak zdeterminowani i tak słusznie zresztą niezadowoleni z tego wczorajszego wyniku, bo uważam, że to jest, że to nie jest dobry wynik dla Rafała Trzaskowskiego, patrząc na całe zestawienie, bo my oczywiście musimy również patrzeć na to, jakie wyniki uzyskali pozostali kontrkandydaci, że naprawdę będą się posuwali do wszystkiego, ale tutaj ostrzegam państwa, bądźmy na to odporni, nie dajmy się zdemotywować, no i przede wszystkim musimy się zmobilizować. No teraz zawsze mówiliśmy, że na 18 maja, no to już dzisiaj w poniedziałek ten powyborczy mogę powiedzieć, że musimy się zmobilizować na 1 czerwca, drodzy państwo, naprawdę. No tamta strona na pewno też będzie zmobilizowana, patrząc na ten wynik, ale my musimy dać radę. Jesteśmy tak blisko tego sukcesu. No patrzę też tak trochę nostalgicznie na to pół roku, bo też przecież uczestniczyłam w tej kampanijnej trasie i naprawdę jesteśmy już bardzo, bardzo blisko wygranej. Tylko jeszcze potrzebujemy na tej ostatniej prostej państwa wsparcia.
I przekonania wyborców Sławomira Mencena i Grzegorza Brauna do tego, żeby zagłosowali na Karola Nawrockiego.
Tak, ja mam nadzieję, że oczywiście, że te głosy będą potrzebne, ale z drugiej strony, panie redaktorze, tak przewrotnie pomyślałam sobie dzisiaj, jakie fikołki musi przygotowywać Rafał Trzaskowski na te kolejne 2 tygodnie, żeby teraz przedstawić się jako kandydat prawicowy i móc powalczyć o głosy Sławomira Mencena i Grzegorza Brauna. No, cytaty z Pisma Świętego były już przed pierwszą turą. Okazało się, że prezydent Warszawy, który nakazywał ściąganie krzyży z urzędów, teraz zaczął cytować Pismo Święte, tak? Wcześniej były też zdjęcia, pamiętam sobie chyba ze świętym obrazkiem świętego Floriana, więc dużo rozdawanie biało-czerwonych flag, dużo już nie było, oczywiście tęczowych flag już nie ma, teraz już jest na spotkaniach mowa o patriotyzmie, rozdawanie biało-czerwonych flag, więc jestem bardzo ciekawa, jakie fikołki będzie wykonywał Rafał Trzaskowski w najbliższych 2 tygodniach, żeby te głosy zdobyć. To naprawdę może być wesołe.
I o tych fikołkach będziemy państwu opowiadać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, jak zawsze, i pozdrawiam wszystkich widzów Radia Wnet.
I słuchaczy do tego wszystkiego.
Ach, słuchaczy, przepraszam, ja tak telewizyjnie może przez to doświadczenie słuchaczy, ale też internetowo, też na YouTubie są rozmowy, więc widzów też.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Emilia Wierzbicki, rzecznik prasowy kampanii Karola Nawrockiego, była gościem Odysei Wyborczej.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.